Sandra. Lilka ryczała jak opętana, ale nie miałam już czasu, by dłużej ją uspokajać. Wpakowałam córkę do wózka, na siłę zatkałam jej rozkrzyczaną buzię smoczkiem i klnąc w duchu na cały pieprzony świat, wyszłam z domu. Szybko przemierzyłam spękane betonowe płyty podjazdu, uważając, by któraś z moich 12-centymetrowych szpilek nie ugrzęzła w błocie pozostałym po ostatniej ulewie. Musiałam się spieszyć. Autobus odjeżdżał tuż po 20, a wcześniej miałam jeszcze odstawić małą do siostry. Pracowałam w Landrynce już prawie rok, a jednak traktowano mnie jak na okresie próbnym. Inne dziewczyny, nawet z krótszym stażem i mniejszym doświadczeniem, miały łatwiej. Były tutejsze, a ja wciąż nosiłam łatkę obcej. Nieważne, że pochodziłam z gór jak one. Liczył się jedynie fakt, że zdradziłam ziemię przodków, że uciekłam i większość dorosłego życia spędziłam z dala od rodziny i miejsca urodzenia. Społeczność nigdy nie wybaczyła mi wybryków młodości, a samotna panna z dzieckiem nadal raziła tutejszych mieszkańców. Od zwyczajne życie za ścianka. Świat poszedł do przodu. Mimo to wielu ludzi nadal miało mentalność rodem ze średniowiecza. Gdyby mogli, spaliliby mnie na stosie, ustawionym na rynku za nieślubne dziecko, które przywiozłam ze stolicy, siedziby grzechu i wszelkiego plugastwa, pogardliwie określanej przez nich jako Warszawka. Minęłam domy sąsiadów. Widziałam poruszenie za firankami. Tutejsze kobiety potrzebowały tematu do kawy po niedzielnej mszy, a moje losy z całą pewnością były ich ulubionym. Intrygowało je wszystko, co mnie dotyczyło. Moja przeszłość, w ich oczach oczywiście niechlubna. Mój wygląd, nawet w zwykłych dżinsach, byłam dla nich wulgarna. Moja praca. Za plecami nazywały mnie dziwką i kurwą. Choć żadna z tych świętoszkowatych bab nie miała odwagi powiedzieć mi tego wprost. Denerwowało je, że odziedziczyłam dom po mamie. Nie miało znaczenia, że była to drewniana, rozsypująca się rudera i trzeba by majątku, aby doprowadzić ją do ładu. Ważne, że nieruchomość przeszła w moje niegodne ręce. Uznawały za skandal fakt, że moja siostra, w ich oczach wzór wszelkich cnót, zrzekła się tego domu na moją rzecz. Plotkowały, że ją zmusiłam. Nie docierało do ich pustych głów, że nie miałam się gdzie podziać z dzieckiem, a Łucja zwyczajnie nie chciała mnie pod swoim dachem. Obawiała się, że moja obecność u jej boku zszarga nieskazitelną reputację, którą sobie wypracowała wśród mieszkańców piwnicznej. Momentami szczerze nienawidziłam tej mojej świętej siostry, a jednocześnie nie miałam nikogo innego, kto mógłby i chciałby mi pomóc. Nawet teraz. Pracowałam w nocy, więc ktoś musiał w tym czasie opiekować się Lilką. Dlatego byłam zmuszona zostawiać ją u niej. Łucja miała 5 dzieci, do tego była uważana za tutejszą perfekcyjną panią domu. Przewodniczyła kołu gospodyń domowych i organizowała przedstawienia w Domu Kultury. Nigdy nie opuściła rodzinnych stron i poślubiła mężczyznę wywodzącego się z miejscowej społeczności. Była góralką idealną. Mieszkanki piwnicznej szanowały ją i tylko przez wzgląd na nią nie atakowały mnie publicznie. W przeciwieństwie do innych, siostra nie kryła przede mną tego, co myśli. I zawsze otwarcie komentowała moje zachowanie i wygląd. Jej krytyka i odwieczne rady wpędzały mnie w coraz głębsze poczucie winy i depresję. Lecz dla obcych Łucja była tak dobra i miła, że aż chciało mi się żygać za każdym razem, gdy to widziałam. Bezbłędnie odgrywała rolę idealnej matki, krewnej i sąsiadki. Ja natomiast pozostawałam tą gorszą i mniej udaną. W głębi serca zazdrościłam Łucji niezwykłej umiejętności sterowania ludźmi i tworzenia przed nimi wyidealizowanego obrazu, który brali za pewnik. Poza tym nigdy nie brakowało jej gotówki i w przeciwieństwie do mnie nie cierpiała z powodu problemów związanych ze sprawami materialnymi. Jej mąż pracował za granicą i przesyłał rodzinie pokaźne sumy, podczas gdy ja ledwo wiązałam koniec z końcem. Łucja uwielbiała kontrolę. Chciała mieć wpływ na wszystkich członków rodziny, łącznie ze mną. Tymczasem ja byłam czarną owcą, zakałą rodu i wymykałam się narzuconemu przez siostrę systemowi nakazów i norm. Próbowała ingerować we wszystko, łącznie z moim zatrudnieniem, dlatego znalazłam i pracę w piekarni w naszym miasteczku. Jednak duma nie pozwoliła mi skorzystać z tej oferty. Chciałam być choć odrobinę niezależna. Wystarczyło mi w zupełności, że siostra ściągnęła mnie z powrotem do tej dziury, gdy zaszłam w nieplanowaną ciążę i czasem pożyczała mi pieniądze. Poza tym jej propozycja pracy była dla mnie nie do przyjęcia. Musiałabym codziennie spotykać kobiety, które mną gardziły i udawać miłą dla nich. Służenie im nie wchodziło w grę. Z tego powodu sama załatwiłam sobie angaż w Landrynce. Moja siostra prawie dostała zawału, gdy poznała prawdę. Nie mogła mi wybaczyć i wciąż wylewała pomyje na moją głowę za ten wybór. Ja jednak cieszyłam się, że nie zawdzięczam pracy jej wpływom. No i robiłam to, co umiałam najlepiej. Tańczyłam. Może nie tak, jak zawsze chciałam, ale przynajmniej nie musiałam podczas tańca oglądać znienawidzonych przeze mnie kobiet, gdyż klub zarezerwowany był jedynie dla mężczyzn. Zaczęło mżyć. Przyspieszyłam. Nie chciałam, by deszcz zmoczył wózek, a także zniszczył mój sceniczny makijaż. Nie miałam za wiele czasu przed pierwszym spektaklem, wolałam więc malować się w domu. W garderobie jedynie poprawiłam make-up i ruszyłam na scenę. Na szczęście droga do willi Woodsy wiodła ścieżką wytyczoną wśród drzew. A deszcz nadal siąpił, jakby nie mógł się zdecydować, czy przeobrazić się w ulewę, czy ustąpić miejsca zachodzącemu słońcu. Dobrze, że zbliżało się lato. Zima w górach dała mi się we znaki. Nagrzanie starej chaty to wysiłek, któremu nie może sprostać samotna kobieta. Ale nie stać mnie było na doprowadzenie centralnego ogrzewania. Prawie biegłam. Gdyby istniała dyscyplina biegu w szpilkach, zostałabym zdecydowanie liderką. Tutejsze kobiety pukały się w głowy, widząc moje niebotyczne obcasy. Ale odkąd zostałam matką, musiałam zrezygnować z tylu rzeczy, że choć ten jeden sprawiający mi przyjemność luksus zachowałam. Zeszłam ulicą Kazimierza Wielkiego w dół obok mostu nad Popradem. Tuż przy skręcie w boczną drogę prowadzącą do domu Łucji stała ogromna biała willa o dachu w kolorze miedzi. Na tarasie pod szklanym zadaszeniem ćwiczyła jej właścicielka. Izabela Łączyńska w tym roku miała dobić do 50. Jednak figury mogła jej pozazdrościć większość piwniczanek. Nawet teraz wyginała swoje ciało jak sprężynę, płynnie przechodząc w kolejne pozycje jogi. Podczas gdy mnie uważano za zwykłego kurwiszona spod latarni, do niej przylgnęła opinia znudzonej damesy, szukającej młodszego kochanka, gdyż jej mąż nie był w stanie zaspokoić rozbuchanej żądzy swej połowicy. Oczywiście wszyscy udawali jej przyjaciół ze względu na pieniądze, jakie zarabiał stary Łączyński, prowadzący jedyny w okolicy zakład samochodowy. Jednak za plecami plotkowano o niej zawzięcie, sugerując, że romansuje z większością przystojnych mężczyzn w miasteczku. Łączyńska obrzuciła mnie zaciekawionym spojrzeniem. Była bogata, piękna, miała czas dla siebie. Nie musiała pracować. Budziła powszechną zawiść, pomieszaną z zachwytem. A jednak w jej spojrzeniu nie dostrzegłam pogardy, której się spodziewałam. W tej chwili wydało mi się, że mnie akceptuje. Być może podzielała moją samotność w małomiasteczkowym środowisku? A może wierzyła, że zagwarantuje jej dostęp do nowych męskich towarzyszy, gdyż w okolicy nie został już żaden godny jej uwagi mężczyzna? Bez względu na to, co myślała, czułam, że mogłabym się z nią zaprzyjaźnić i że jest to kobieta, która mimo swojej pozycji i statusu majątkowego zrozumiałaby mnie lepiej niż wszystkie pozostałe wiejskie babiszony razem wzięte, z Łucją na czele. Rozglądnęłam się. Na ulicy wokół nie było nikogo, dlatego postanowiłam zaryzykować. Dobry wieczór. Przywitałam się, nie mogąc się nadziwić własnej odwadze. Dotychczas nigdy nie zaczepiałam Łączyńskiej. Ale też dotąd nie zdarzyło się, bym zastała ją samą. Zwykle ktoś jej towarzyszył, a ja nie chciałam kontaktu z miejscowymi. Tutejsze kobiety, gdy tylko pojawiała się publicznie, nie odstępowały jej na krok, licząc na profity wynikające ze znajomości z kimś majętnym. Ku mojemu zdumieniu, mimo mrzawki, Izabela zeszła z tarasu, a raczej z niego spłynęła. Każdy jej krok wydawał się dopracowany do perfekcji, jakby nawet podczas chodzenia pilnowała tego, czy dobrze wygląda. Miała na sobie leginsy, idealnie przylegające do szczupłego ciała, oraz sportowy stanik. By nie zmarznąć, na ramiona narzuciła dresową bluzę. Widziałam wypracowane mięśnie brzucha. Wiele godzin poświęcała na treningi i dbanie o siebie. Na Boga, Sandro, cała przemokłaś! No i ten wózek, przecież twoja mała na bank się rozchoruje. Wskazała na śpiącą pod kocykami Lilkę. Wejdź proszę, wysuszycie się. Byłam w szoku. Idolka tłumów przemówiła do mojej niegodnej osoby. I do tego zwróciła się do mnie po imieniu. Dziękuję za zaproszenie, pani Izabelo. To dla mnie zaszczyt. Bąknęłam. Ale spieszę się do siostry, a potem na autobus. Zlustrowała mnie wzrokiem. Miałam na sobie podarte dżinsy i wyświechtaną kurtkę awiatorkę, która kiedyś należała do mojego byłego. Piękne buty. Skomentowała nieoczekiwanie, wskazując na moje szpilki. O dziwo, nic nie powiedziała na temat ich niepraktyczności. Sama bym takie z chęcią założyła. Uwielbiam buty, a zwłaszcza te na wysokim obcasie. Mam ponad 40 par szpilek. Och, ja też uwielbiam takie buty, ale nawet nie umiem sobie wyobrazić szafy, która by tyle pomieściła. To musi być magiczne miejsce. Palnęłam. Trochę nagięłam fakty. Gdy mieszkałam w Warszawie, miałam buty i ubrania, jakie tylko chciałam i mogłam je kupować bez ograniczeń. Musisz mnie zatem odwiedzić i wtedy sama ocenisz. Izabela uśmiechnęła się ustami pomalowanymi błyszczykiem w kolorze nude. Ale zanim pójdziesz, coś cię ofiaruję, ponieważ mój wnuk bywa tu bardzo rzadko. Westchnęła z rezygnacją. Dam ci folię z jego wózka. Twoja córeczka musi mieć jakąś osłonę przed deszczem, bo ten daszek to zdecydowanie za mało. Ależ nie trzeba, pani Izabelo. Ona jednak już mnie nie słuchała. Poszła w stronę zarośniętego bluszczem wejścia do domu, aby po chwili wrócić z obiecanym elementem wózka. Czułam się głupio. Wózek Lilki był w rozsypce. Pożyczyłam go od Łucji. Wcześniej zdewastowały go jej dzieci, ale i tak cieszyłam się, że mam go za darmo, choć nie był kompletny. Nie wiem, jakbym się miała odwdzięczyć za taki drogi prezent. Patrzyłam szeroko otwartymi ze zdumienia oczami, jak kobieta sprawnie nakłada folię, by zabezpieczyć wózek. Wystarczy, że czasem przyjdziesz do mnie z małą. Tak bardzo brakuje mi kontaktu z wnukiem. Spojrzała z tęsknotą na moją śpiącą córkę. Zrobiło mi się jej żal. Mimo bogactwa nie była szczęśliwsza ode mnie. Za to równie samotna. Dobrze, pani Izabelo. Przyjdziemy na pewno. Uśmiechnęłam się. Pożegnałyśmy się. Ruszyłam dalej w stronę domu siostry. Przez te konwersacje straciłam sporo czasu, jednak czułam się mile zaskoczona. Taka życzliwość od kogoś obcego była dla mnie czymś nowym, wręcz egzotycznym. Może to jakiś znak? Może wreszcie wydarzy się coś, co zmieni moje życie i sprawi, że znów zaświeci nade mną słońce? Kilkupiętrowy dom Łucji utrzymany był w góralskim stylu i idealnie pasował do piwniczańskiego otoczenia. Miał pokryty gontami dach, a zdobienia fasady wykonano z paru odmian tutejszych drzew. Środek skrywał nowoczesne wnętrza. Łucja przeznaczała zarobione przez męża pieniądze na to, by dom nie miał sobie równych. Wiedziałam, że jej marzeniem jest willa w stylu tej należącej do Izabeli, którą traktowała jak rywalkę w dziedzinie tutejszych norm estetycznych. Zresztą w tej okolicy chyba wszyscy chcieliby mieszkać jak Łączyńscy. Dlatego moją idealną siostrę zjadała zawiść, bo wciąż nie stać ją było na taki przepych. Wypięłam małą z wózka na podjeździe i ruszyłam do wejścia. Drzwi były otwarte. Tu na wsi nikt nie zamykał domu w ciągu dnia. Mieszkańcy byli zupełnie nieświadomi niebezpieczeństw, jakie mogły wyniknąć z tej beztroski. Choć dzieci Łucji nie spały, w domu jak zwykle panowała grobowa cisza. Odrabiały prace domowe zadane w szkole lub bawiły się w swoich pokojach. Ich karność zawsze mnie przerażała. Miałam wrażenie, że ta grzeczność kryje jakąś tajemnicę. Ale co to było? Nie umiałam stwierdzić. Wiedziałam tylko, że sama czuję dystans w obecności siostry. I boję się jej, jakby i mnie miała zaraz zagonić do odrabiania lekcji. Skierowałam się do kuchni na końcu korytarza. Lilka spała w moich ramionach. Łucja gotowała kolację. Jak zwykle była perfekcyjna. Miała na sobie nieskazitelny strój, na który składały się kwiecista sukienka, pastelowy fartuch i dobrana do nich kolorystycznie wstążka w funkcji opaski na włosy. Kuchenne meble wykonano w stylu retro. To były designerskie cuda. W jej kuchni nigdy nic nie spadało na ziemię, a czystość aż biła po oczach. Wchodząc tu, miało się wrażenie, że przekracza się próg domku Barbie albo sterylnego laboratorium. Cześć, powiedziałam do pleców Lucy. Witaj, odezwała się, nie przestając mieszać swojego idealnego bulionu, zawierającego zapewne wszystkie substancje odżywcze niezbędne jej potomstwu w procesie dorastania. Cieszyłam się, że nie muszę jeść z nimi tej podejrzanie pomarańczowej papki. Wolałam łyknąć burgera na mieście, niż męczyć się z czymś, co wyglądało jak wymiociny. Połóż Lilkę w bujaku i nastaw melodyjkę, tylko nie tę szybką. Mówiąc to, nawet nie obejrzała się w moją stronę. Ona już śpi. Muzyka jest zbędna. Burknęłam, choć wiedziałam, że Lucja zignoruje moje słowa. Ona wiedziała lepiej. W końcu była matką nad matkami, nie to co ja. Odłóż ją i puść melodyjkę, proszę. Powtórzyła lodowato-zimnym tonem. Nie miałam czasu ani nastroju, by się z nią spierać. Dlatego wykonałam polecenie. I następnym razem załóż normalne buty. W tych przypominasz dziwkę. Nie chcę, by dzieci oglądały cię w tym stanie i zadawały niezręczne pytania. Już i tak muszę im kłamać na twój temat, bo nawet do szkoły dotarły plotki o twoim rozwiązłym prowadzeniu się. Poinformowała mnie, nadal nie odrywając wzroku od garnka. Poza tym porysujesz mi marmury tymi szpikulcami, a dopiero co je polerowałam. Zagryzłam wargi. Myślałam, czy by jej nie przygadać, ale wówczas wykorzystałaby to do dalszej dyskusji, a ja nie miałam już czasu. Dobrze, następnym razem przyjdę w trampkach. Suko, dodałam w myślach. Pocałowałam śpiącą Lilkę i wyszłam z domu Lucy. Gdy go opuszczałam, czułam, jak z pleców spada mi ciężar. Chora atmosfera tego miejsca dawała się odczuć już po przekroczeniu progu. Współczułam dzieciom mojej siostry i nie dziwiłam się, że jej mąż wybrał pracę za granicą. Szczęśliwy gość. Nie musiał z nią za często przebywać. Ruszyłam biegiem w górę ulicy i w ostatniej chwili dotarłam na rynek. Niewielki bus do Nowego Sącza stał już na przystanku, a kierowca właśnie odpalał silnik. Wpadłam zdyszana do środka i kupiłam bilet. Był piątek, więc wielu tutejszych jechało zabawić się w najbliższym mieście. Usiadłam na jedynym wolnym miejscu, nie zwracając uwagi na sąsiadkę. Kobieta na mój widok przeżegnała się i gwałtownie odsunęła się w stronę okna. Dopiero ten gest kazał mi spojrzeć w jej kierunku. Miałam ochotę zakląć, że też jakiś chochlik posadził mnie obok mojej głównej antagonistki, Marii Zaborskiej, wdowy po tutejszym komendancie policji. Ta kobieta zawsze uważała się za damę. Była po 40, a wyglądała jak babcia. Nosiła staromodne okulary o grubych szkłach, nie farbowała włosów, za to kręciła je na wałkach. Brwi podkreślała czarną, niemodną kreską, a usta szminką w kolorze kupy. Do tego wciąż ubierała długie do ziemi spódnice, które optycznie ją poszerzały i sprawiały, że z daleka wyglądała jak chodzący namiot. Z pogardą patrzyła na innych mieszkańców piwnicznej, a mnie darzyła szczególną niechęcią. Była bardzo zaangażowana w działalność tutejszej społeczności katolickiej. Od lat uczestniczyła w żywym różańcu i pracowała jako gospodyni na plebanii. Dla kobiety takiej jak ja nie było miejsca w jej świecie. Samotna matka pracująca w nocnym klubie to w jej mniemaniu córka samego szatana. Zdegustowanym spojrzeniem omiotła moje poszarpane spodnie, czerwone szpilki i skórzaną kurtkę. By jej dogryźć, ściągnęłam okrycie. Miałam na sobie koszulkę na cienkich ramionczkach obszytą koronką. Nie nosiłam stanika. Nienawidziłam tego sztucznego więzienia kobiecych piersi. Widok moich sutków oraz tatuaży na rękach i dekolcie wprawił ją w chwilowe osłupienie. Gapiła się na mnie z otwartymi ustami. Dopiero po chwili doszła do siebie. Poprawiła się w fotelu i siadła do mnie bokiem, dając mi tym samym do zrozumienia, jak bardzo ją rażę. Chciało mi się śmiać, zwłaszcza gdy po raz kolejny przeżegnała się, wznosząc teatralnie oczy w stronę sufitu. By odciąć się od niemiłej współtowarzyszki, włożyłam słuchawki do uszu, zamknęłam oczy i zaczęłam przesłuchiwać na telefonie utwory, które chciałabym wykorzystać do mojej solowej choreografii. Półgodzinna trasa minęła mi szybko. Za to siedząca obok mnie Maria cierpiała niewyobrażalne męki. Gdy tylko bus zatrzymał się na dworcu, przepchała się przede mną i innymi pasażerami i wybiegła z pojazdu, jakby ją goniło stado wściekłych psów. Nie mogłam nie parsknąć śmiechem na ten komiczny widok. Uciekając przede mną, potrąciła kilka osób czekających na przystanku. Wśród nich stała Weronika Dłużyńska, nauczycielka z piwniczańskiej szkoły i niestety jedna z moich wścibskich sąsiadek. Kobieta o wyglądzie starej panny z włosami uczesanymi w kok, przypominający gniazdo. Teraz oburzona pogroziła Marii palcem, szepcząc coś do siebie pod nosem. Po plecach przebiegły mi ciarki. Obym nigdy nie skończyła jak któraś z nich. Szybkim krokiem przemierzyłam sądeckie planty i skierowałam się w stronę rynku. Cieszyłam się, że przestało padać, a wiatr wiejący od Tatr rozgonił deszczowe chmury, które wisiały nad Beskidami. Weszłam do Landrynki tuż przed 20:00. Przed klubem stała już spora grupka mężczyzn, dlatego skorzystałam z tylnego wejścia. Menadżer zaczynał właśnie odprawę personelu, więc zdążyłam co do minuty. Był wygolonym na łyso osiłkiem, dla którego siłownia stanowiła drugi dom. Bardziej przypominał ochroniarza dyskoteki niż kierownika. Spojrzał na zegarek, potem na mnie i westchnął. Na szczęście nie miał podstaw, by mi przygadać. Wiedział, że choć jestem nietutejsza, zapewniam mu spory utarg. Sprawnie przedstawił nam program i kolejność dzisiejszych pokazów, po czym wygonił nas do garderoby. Szybko przebrałam się w mój sceniczny strój, neonowy różowy zestaw, stanik i stringi. Rozpuściłam farbowane na blond włosy, sięgały mi za łopatki, wtarłam w skórę brokat i założyłam kryształowe szpilki na gigantycznym obcasie. Może byłam wariatką, może faktycznie dzieckiem szatana, lecz uwielbiałam te buty. Przeglądałam się w lustrze. Podobałam się sobie. Ale by efekt był lepszy, a mój szef w pełni zadowolony, poszczypałam się w sutki, żeby sterczały zachęcająco pod cienką, przezroczystą koronką bielizny. Narzuciłam na siebie satynowy szlafroczek i tak przygotowana ruszyłam za kulisy. Konferencjer zapowiedział wejście na scenę wyczekiwanych Landrynek. Światła na sali pogasły przy aplauzie zgromadzonych na sali mężczyzn. Poczułam uderzenie adrenaliny. Kochałam taniec, więc praca pozwalała mi realizować moją pasję, a pole dance sprawiał, że czułam się atrakcyjna i pożądana. W codziennym życiu spotykałam się jedynie z pogardą i odrzuceniem. Tu miałam zapewnioną atencję wszystkich gości, którzy płacili za możliwość oglądania mnie w akcji. Rozpalałam ich zmysły. Byłam ucieleśnieniem ich pragnień, kusicielką, grzesznicą. I starałam się tańczyć tak, aby uzależniać od siebie widzów, aby chcieli mnie więcej i więcej. A ponieważ moje występy trwały określony czas, oglądający mnie mężczyźni musieli się pocieszać faktem, że następnego wieczora zobaczą mnie tu znowu. Starałam się nie wdawać w żadne relacje z gośćmi klubu. Nie chciałam się narazić pracodawcy, bo zależało mi na tej robocie i premii, którą menadżer przyznawał najlepszym dziewczynom. Nie szukałam tu miłości, tylko kasy, by móc utrzymać siebie i córkę. Chciałam skończyć z pożyczaniem pieniędzy od przeklętej świętej Łucji, która tak uwielbiała kontrolować krok każdego z członków rodziny. Poza tym, po przejściach z moim byłym, nie miałam ochoty na związki. Facetów traktowałam wyłącznie jako źródło dochodu, choć ich uwielbienie było miłe i podbudowywało moje poczucie wartości. Wyszłam na scenę w towarzystwie kilku innych dziewczyn. Podium biegło przez środek sali. Po obu jego stronach ustawiono stoliki, przy których siedzieli goście. Mężczyźni z różnych środowisk, którzy przyjeżdżali tu z okolicznych miasteczek i wsi. Klub cieszył się popularnością, gdyż w tym rejonie Beskidów nie było drugiego takiego. Cena wejściówki zależała od stolika, przy którym chciało się usiąść. Im bliżej sceny, tym droższy był bilet. Dodatkową opłatę ponosili ci, którzy pragnęli wziąć udział w zamkniętym pokazie w prywatnej salce. Takie zamówienia należały do rzadkości, bo o tak bogatych klientów było tu trudno, zwłaszcza poza sezonem turystycznym. Na scenie znajdowało się kilka wykonanych z chromu rur do tańca. Zajęłam miejsce przy swojej, podczas gdy DJ włączył muzykę. Mężczyźni przyjęli nas owacjami, klaskali i gwizdali. Byłam przyzwyczajona do wybuchów entuzjazmu. Popatrzyłam na nich. Większość miała bardzo pospolite rysy twarzy. Typowi tutejsi rolnicy. Powinnam im współczuć. Musieli szukać podniet poza własnymi domami, bo w nich nie dostawali tego, czego potrzebowali. Wśród widzów dostrzegłam kilku stałych bywalców, naszych fanów. Objęłam dłońmi rurę i zaczęłam się wokół niej wić na moich niebotycznie wysokich szpilkach. Poruszałam się powoli, zmysłowo, z kocią gracją i pełną świadomością wykonywanych ruchów. Gdy utwór się rozkręcił i w miejsce spokojnych nut nastąpiły szybsze dźwięki, podeszłam na krawędź sceny i przykucnęłam, pozwalając, by jeden ze śliniących się na mój widok mężczyzn rozwiązał mi pasek u szlafroka. Zostawiłam mu go w prezencie. Stanęłam w rozkroku, górując nad zebranymi. I gwałtownie ściągnęłam okrycie, ukazując ich oczom ciało odziane tylko w skąpą bieliznę. Widzowie zaczęli się przekrzykiwać. Kilku z nich wstało i wymachiwało dłońmi pełnymi banknotów. Czekali na moment, kiedy będą mogli mnie dotknąć, wkładając pieniądze za moją bieliznę. Jednak na to, co dobre, trzeba sobie zasłużyć. Wystawiając ich cierpliwość na próbę, z powrotem wskoczyłam na rurę i tym razem dałam czadu. Wykonywałam na niej kolejne figury, niczym akrobatka. Gdy zwisałam głową w dół, trzymając się jedynie zaciśniętymi na rurze nogami, pozbyłam się stanika. Zasłaniałam przez chwilę piersi rękoma, a gdy je odsłoniłam, oczom widzów ukazały się przyklejone na moich sutkach brokatowe gwiazdy. Nauczenie się tego, jak mocować się w tańcu, zajęło mi sporo czasu. Ale teraz byłam w tym mistrzynią. By zobaczyć mnie topless, klienci musieli odpowiednio zapłacić. Rozpaliłam ich. Skandowali, że chcą więcej. Zeskoczyłam z rury i podeszłam na brzeg sceny. Uklękłam i zaczęłam znacząco kręcić pośladkami w takt muzyki. Wyginałam się, przyjmując kuszące pozy. Wiedziałam, że tym samym poruszyłam penisem nie jednego z obecnych. Mężczyźni przepychali się do sceny i wsuwali mi pod stringi banknoty. Dziesiątki i dwudziestki. Czasem zdarzała się pięćdziesiątka. Wtedy byłam w niebo wzięta. W pewnym momencie jeden z klientów włożył mi do ręki rulon pieniędzy. Zdumiałam się, gdy zobaczyłam, że to same setki. Cały plik cholernych setek. Byłam w szoku. Rozglądnęłam się, szukając hojnego darczyńcy. Jednak tłum wokół mnie gęstniał i w morzu głów nie mogłam zidentyfikować osoby, która tak mnie doceniła.
Co się tak gapisz? Tańcz, dziwko!
Z zamyślenia wyrwał mnie nieoczekiwany krzyk jednego z widzów. Mężczyzna w kraciastej koszuli i markowym swetrze narzuconym na ramiona pieklił się, że przerwałam pokaz. Był stanowczo zbyt elegancki, jak na tutejsze standardy. Choć brakiem kultury dorównywał miejscowym. Najwyraźniej postanowił mnie pogonić, bo nagle dał mi siarczystego klapsa w tyłek i oznajmił donośnie:
i pokaż wreszcie cycki, albo sam je sobie oglądnę. Dawaj mi to, za co zapłaciłem. O tak, cycki, cycki, chcemy cycków!
Skandował tłum.